Tytuł tygodnia.
Za dużo jak na jedno życie. Książka Małgorzaty Jańczak jest spisaną wersją najważniejszych reportaży radiowych autorki. Okazało się, że na papierze bohaterowie Małgosi nabrali jeszcze większej wyrazistości. Opowiadania wciągają i czarują językiem. Jak to o panu Alfonsie, który w 1948 roku wrócił z sowieckiej Rosji do komunistycznej Polski? Skąd ten tytuł Za dużo jak na jedno życie?
Spotkanie z panem Alfonsem dało tytuł nie tylko jego reportażowi, ale całej książce. Ponieważ te słowa padły w czasie spotkania jego przy obiedzie i z moją mamą. I to moja mama uznała, że to, co on przeżył, to właściwie nie da się opowiedzieć, bo to jest za dużo jak na jedno życie. A pan Alfons był zwykłym szewcem ze Stanisławowa, który spędził II wojnę światową w więzieniach i na Syberii. Również ta opowieść pana Alfonsa dała mi pomysł na ilustrację tej książki, ponieważ na okładce są pieńki ściętego drzewa. Wiele osób wie, to na Syberii nie można było korespondować z nikim i na tych pieńkach pisało się adres, żyje imię i nazwisko i potem kobiety szły na place, gdzie to drewno przewożono, czy do Moskwy, czy do innych miast i szukały informacji, że ktoś, kogo zabrano, jeszcze żyje. Każdy z reportaży ma odrębny pieniek, jakby to były odrębne losy.
No i przyszedł dzień, 13 maja 1948 roku. Pomyślałam sobie, znowu trzynastka w moim życiu, kilka tych trzynastek było. 13 się żeniłem. Byłem w więzieniu numer 13 i teraz przekraczałem granicę też 13. Zaraz na pierwszej stacji pociąg cały okrążyły jakieś dziwne istoty. Pogoda była wspaniała, słońce świeciło, ciepło było. Nawet już zieleń była, a nas, jak nam się wydawało, okrążyły jakieś ni to niewiasty, ni to jakieś bóstwa, a to były po prostu nasze pielęgniarki w czyściutkich, wymaglowanych, białych strojach, a na rękawach miały opaski z emblematem Czerwonego Krzyża. Niektóre z nich uzbrojone były w prawie 50-litrowy sagan, a w nim była wspaniała grochówka, gęsto przetykana mięsem. Inne siostry miały papierosy, a że każdy z nas był uzbrojony jak żołnierz przy wojsku w broń, tak my w menażki. I od razu nabieraliśmy do tych menażek. Miałem zawsze 2 albo 3. Nabrałem tego wspaniałego grochówkowego sosu. To było coś tak smacznego, tak dobrego. Najważniejsze jednak to, że zupa była gęsta i to właśnie świadczyło o jakości. Po rosyjsku się mówiło, że łożka stoit, jak była taka gęsta, że łyżka stała i nie przewróciła się. To wtedy była dobra zupa i ta taka była doskonała, wspaniała i na polskiej ziemi. Po tym poczęstunku pojechaliśmy dalej. Jedni mieli papierosy, drudzy jeszcze zupę. Przyjechaliśmy na drugi przystanek i tam też były takie same panie w białych kitlach i każda była taka śliczna. Może niektóre nie były takie piękne, ale w naszych oczach każda z tych kobiet była tak zadbana i miała dobrany makijaż i były naprawdę piękne, a przede wszystkim uśmiechały się do nas. Zobaczyliśmy, że z dworca idzie w naszą stronę 3 panów. Panowie ci byli w garniturach, podkreślam. My bardzo dawno nie widzieliśmy ludzi ubranych po europejsku, po ludzku. Wszędzie były fufajki, łachy albo wojskowe ichnie szynele. Kiedyś nawet zwróciłem się do jednego z ruskich i pytam, dlaczego to wszystko ubrane jak w wojsku? Tyle, że bez gwiazdek. Czy u was nie ma cywilnych ubrań? On mi z dumą powiada, że po latach służby państwo każdemu ofiaruje za darmo mundur. Uśmiałam się z tego, bo wiedziałam, że jak on szedł do wojska, to przychodził w takich łachmanach, że nie było co trzymać tych łachów. To musieli mu coś dać, by okrył te swoje kości. No i patrzymy na tych panów w garniturach. Podeszli do nas jeden w brązowym, drudzy w czarnych, pięknych butach dostosowanych do koloru garniturów, do tego dostosowane krawaty i kapelusze. Jeden z nich zwrócił się do nas i powiedział: witam państwa na polskiej ziemi. Podchodzę do czytającego i pytam się, skąd ty wziąłeś tę gazetę? Jak to skąd? Kupiłem, odpowiedział. Kupił, powiedziałem z niedowierzaniem. Za co? Przecież nikt z nas nie miał żadnego pieniądza, ani rubla, ani grosza. Nic, absolutnie nic. Wszystko nam zabrali, jeszcze po tamtej stronie. Wielka rzecz, mówi, zdobyć pieniądze. Miałem całkiem dobrą fufajkę, tę jeszcze z obozu. No to sprzedałem i mam 700 złotych. Pytam zdziwiony, że ktoś takie rzeczy kupuje. A co to znaczy takie rzeczy? Jak to jest dobra rzecz, a wiosek tu dużo dookoła, to kupują. Ojej, pomyślałem. Przecież mam spodnie zapasowe, które jeszcze w obozie zrobiłem. Miały być granatowe, tylko farba nie bardzo chwyciła. I miejscami były granatowe, a miejscami białe. No i sprzedałem. Bez problemu. No to ja jestem teraz milionerem. Pierś mi rozpiera z radości. Widzę, że ludzie tak sobie chodzą, jak chcą, więc pytam się, czy tak sobie można iść, czy nikt nie pilnuje? Owszem, był tam jeden taki, który stał przy bramie i wyglądem przypominał policjanta. Ale ani broni nie miał przy sobie, ani do nas blisko nie podchodził. Gwałtu, krzyku żadnego nie robił, a nawet do przychodzących się uśmiechał, więc idę do miasta. Biała Podlaska to nie było żadne wielkie miasto, ale miasteczko jak miasteczko. Zaczyna się od małych domków wzdłuż drogi i sklepiczków maleńkich. Ale jest bruk i chodnik też. Idę sobie tym chodnikiem coraz bardziej do centrum. Widzę, że domki robią się coraz większe i sklepy też większe i ładniejsze. Wtem czuję jakiś bardzo dla mnie przyjemny zapach. A jak pani myśli, co za zapach mógł być dla mnie przyjemny? Chyba nie jakieś perfumy czy kwiaty, tylko coś jeszcze bardziej przyjemnego. Więc jak jakiś pies idę w tym kierunku, skąd ten zapach ciągnie. W pewnej chwili zauważyłem nieduży taki sklepik. Wszystko pootwierane, zszedłem z 2 stopnie niżej od tego bruku i wszedłem do środka. Stanąłem po środku tego sklepiku. A tam bułki, chleb, bułki i jeszcze raz chleb i bułki. Od dołu do góry wszystkie półki założone były chlebem. I to jakim chlebem? Bielutkim, świeżutkim, pachnącym. No i nie ma żadnego ogonka, żadnej kolejki. Tylko jakaś starsza pani stała przy kontuarze, a sprzedająca zapytała jej się, co pani życzy sobie? A, mówi drżącym głosem ta staruszka, ja poproszę 3 kajzerki. Proszę bardzo, stoją na kontuarze, proszę sobie wziąć, odpowiedziała sprzedawczyni. A ta pani paluszkiem pocisnęła po jednej z tych kajzerek i mówi, proszę pani, one są nieświeże. Świeże, odpowiada sprzedawczyni, ale one nie trzeszczą. Stałem z boku i patrzyłem. Gdzie ja jestem?
Wybór reportaży ewidentnie pokazuje, że każda droga, która zmusza nas do emigracji lub do pozostania w przypadku Polaków, nie była dobra. Ci, którzy pozostali, tak jak w Winnicy, cierpieli strasznie żyjąc tam, bez ojczyzny. Ci, którzy wywędrowali do Polski, której nie znali, no bo oni mieszkali na Kresach, dawnych Kresach, w związku z tym wywędrowali szczególnie na ziemie zachodnie, w zupełnie inną kulturę, no strasznie im było ciężko do tego się przyzwyczaić. Ba, bardzo często po powrotach, takich jak pan Alfons po latach, spotykali swoją rodzinę już w innym układzie rodzinnym. W związku z tym czuli się odrzuceni, że to jest los wygnańca czy zwykłego przesiedleńca jest straszny.
W tym tygodniu Edyta Łukaszewska czytała fragmenty książki reporterskiej Małgorzaty Jańczak pod tytułem Za dużo jak na jedno życie. Książkę wydała Fundacja Literacka Jak podanie ręki. Tytuł tygodnia przygotował Piotr Świątkowski.